Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową, 22 rozdział. Chciałbym przeczytać trochę dłuższy fragment Słowa Bożego, znany fragment Bożego Słowa, ale chcielibyśmy posłuchać. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznię zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do książąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali tedy książęta moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim, lecz zatrzymajcie się tutaj, także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, osiadłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł Pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł Pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła Pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł Pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła Pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją i rzekł do niego anioł Pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to Ja wyszedłem jako Twój przeciwnik, gdyż droga Twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i trzy razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym Cię zabił, a ją zachował przy życiu. Bilaam rzekł do anioła pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to Ty stałeś naprzeciw mnie. Jeżeli więc to się Tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł mu anioł pański do Bilaama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja Ci powiem. I poszedł Bilaam z książętami Baalaka. A gdy Baalak usłyszał, że Bilaam nadchodzi, wyszedł na jego spotkanie do Ir Moab, położonego na granicy z Arnonem, na samej granicy kraju. I rzekł Baalak do Bilaama: tyle razy posyłałem już po ciebie, zapraszając cię. Dlaczego nie przychodziłeś do mnie? Czy nie potrafię cię uczcić? A Bilaam odpowiedział Baalakowi: wszak przyszedłem teraz do ciebie, lecz czy będę mógł cokolwiek powiedzieć? Będę mówił tylko to słowo, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Bilaam z Baalakiem i przyszli do Kirjat Husot. Baalak kazał zarżnąć bydło i owce i posłał je do Bilaama i do książąt, którzy z nim byli. A nazajutrz zabrał Baalaka Bilaama i wyprowadził go na wzgórza Baala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. I czytamy później dalej w 23, 24 rozdziale, że kiedy znalazł się już Bilaam na wzgórzu Baala, czyli to jest takie bóstwo pogańskie, bożek pogański, Baal. I tam się znalazł prorok Pana. Jaka dziwna rzecz, jaka dziwna sprawa. Prorok Pana na wzgórzu Baala. I stamtąd miał przeklinać Izraela. Wiemy, że nie doszło do tego, gdyż Pan mu zabronił. I zamiast przekleństwa z jego słów, z jego ust popłynęło błogosławieństwo. Trzykrotnie Bilaam błogosławi z różnych miejsc ten lud Boży, lud izraelski. Kiedy czytamy Biblię, bracia i siostry, kiedy czytamy o wyprawie z Egiptu do ziemi obiecanej, możemy zobaczyć jedną taką rzecz, mianowicie, że Bóg w cudowny, nadnaturalny sposób prowadzi swój lud. W cudowny, ponadnaturalny sposób. Oni szli pod obłokiem. Wiemy, że obłok, który był symbolem Ducha Świętego, prowadził ich w ciągu dnia. Natomiast w nocy to był słup ognia, a więc to była nieustanna ochrona Pana. Boża ręka była nad nimi, można powiedzieć. Boża łaska była nad nimi. To jest obraz prowadzenia Bożego Świętego Ducha, bo ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. My musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że Pan zbawił również nas. I każdy z nas miał swój Egipt i zostaliśmy wyprowadzeni i Pan prowadzi nas aż do pochwycenia, aż do zabrania, aż do spotkania z Nim, aż osiągniemy wieczność. Bóg prowadzi nas do swojego królestwa i Pan dał nam swojego Ducha Świętego. I bracia i siostry, ważną rzeczą jest to, byśmy rozumieli, jak wielkie znaczenie ma posłuszeństwo, jak wielkie znaczenie ma wypełnianie woli Bożej. Wypełnianie woli Bożej, bo nie ten, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Tak powiedział Pan Jezus, to są Jego słowa. Że nie ten, kto mówi: Panie, Panie, nie ten, kto mówi piękne słowa, piękne pieśni, nie ten, kto deklaruje nawet swoją miłość do Izraela, nie ten, kto deklaruje swoją miłość do Boga, ale ten, kto to wykonuje, ten, kto wykonuje Słowo Boże, bracia i siostry, na co dzień, na co dzień. Bóg do tego nas powołuje, abyśmy tutaj byli Jego świadectwem, Jego świadkami. Wiemy, że Bóg miał różnych proroków. Zazwyczaj prorocy pochodzili z narodu izraelskiego, ale wiemy, że kapłan Melchisedek, który był bez rodowodu, bez ojca, bez matki, nikt nie zna jego tak naprawdę pochodzenia. Również tutaj Bilaam to nie był Izraelita, ale on pochodził od pogan, wywodził się od pogan. Tutaj jest podane jego, ta miejscowość, w której mieszkał. Ja troszeczkę sprawdzałem, on pochodził od Midiańczyków, wywodził się od Midiańczyków, a więc był poganinem, a mimo to Bóg powołał go do takiej zaszczytnej służby proroka, aby służył Bogu jako prorok. Chociaż to imię Bileam, dokładnie znaczenie tego imienia jest takie, ten, który wprowadza zamęt wśród ludu. To znaczy imię Bileam. Ten, który wprowadza zamęt, zamieszanie wśród ludu. My wiemy, że w Starym Testamencie imię miało wielkie znaczenie i to nie było bez znaczenia. Dzisiaj niektórzy ludzie chcą jakby to podchwycić i czasami przywiązują tak wielką wagę do imienia, które zostanie nadane. Ale bracia i siostry, dzisiaj przez jedno imię jesteśmy tylko błogosławieni. To nie ma znaczenia, czy masz Paweł, czy Andrzej, czy nie wiadomo jak. Najważniejsze, że w imieniu Jezusa Chrystusa jesteśmy błogosławieni. I to jest to imię, które Bóg wywyższył ponad wszystko. I poprzez to imię mamy wszelkie Boże błogosławieństwo niebios. I wszelkie przekleństwo może być złamane właśnie poprzez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc Bileam to był, jego imię oznaczało ten, który wprowadza zamęt, zamieszanie wśród ludu. Czytamy, że Baalak, widząc w zasadzie wszystkie królestwa, które obserwowały i śledziły drogę Izraela poprzez pustynię, one widziały, że Bóg w nadnaturalny sposób wspiera swój lud. I Izrael osiągnął niesamowite zwycięstwo nad Amorejczykami i to doszło do uszu Baalaka, króla Moabu. I on przestraszył się, widząc Boże błogosławieństwo, widząc to powodzenie, widząc to wielkie zwycięstwo i klęskę Amorejczyków, był bardzo zaniepokojony, a więc postanowił coś zrobić, postanowił przeciwdziałać i postanowił zaprosić proroka Bileama do służby. Z tego to powodu, że wiedział o tym, że prorok, jeśli kogoś pobłogosławi, będzie błogosławiony, a jeśli kogoś przeklnie, będzie przeklęty. I czytamy, że Bóg, że Baalak posyła specjalną delegację składającą się z książąt midiańskich, ze znakomitych ludzi, którzy mieli ze sobą zapłatę. Tutaj jest użyte takie słowo wróżbę. To nie jest dokładny przekład. My wiemy, że prorocy nie zajmowali się nigdy wróżeniem. I w tym przekładzie, w tym starym przekładzie jest użyte zupełnie inne słowo. To jest zapłata za jakby usługę, zapłata za przepowiednię, ale nie za wróżbę. Ponieważ wróżba kojarzy nam się zawsze z okultyzmem. A więc tutaj widzimy książęta moabscy, midiańscy, z tą zapłatą udali się do domu Bileama, udali się w daleką podróż. I wówczas to Bileam przyjmuje ich do swojego domu, gości ich i zatrzymuje ich u siebie na noc. Oni wyjawiają powód, dla którego przyszli. Mówią mu, do czego chce użyć go król Baalak, król Moabu. I oczywiście mówią o tej wielkiej zapłacie, o tym wielkim uczczeniu proroka Bileama. On widzi tą zapłatę, on słyszy o tej zapłacie. Ale widzimy, że kiedy on powiedział, no dobrze, zatrzymajcie się w moim domu, zapytam Pana, zrobił wówczas bardzo dobrze. Bracia i siostry, my zawsze powinniśmy pytać Pana i zawsze powinniśmy kierować się tym, co Bóg nam powie. Ponieważ droga, którą Bóg nam wskazuje, jest drogą zawsze błogosławioną. Natomiast kiedy idziemy, kiedy jesteśmy w opozycji, kiedy jesteśmy w nieposłuszeństwie, zawsze jakieś konsekwencje, straszne konsekwencje mogą dotknąć naszego życia. A więc ten prorok Bileam modlił się do Pana i oczekiwał. I czytamy w 9 wierszu, że Bóg objawił się Bileamowi i zadał mu pytanie, co to za ludzie są u ciebie? Przecież my wiemy, że Bóg wie doskonale wszystko, ale zmusza jakby tego Bileama do myślenia. I Bileam mówi, Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość i opowiada tutaj to wszystko. I wówczas zwróćmy uwagę, co mówi na to Bóg do Bileama. On objawia mu tutaj swoją wolę. Nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Tutaj Bóg objawia swoją wolę i tutaj przemawia do Bileama. I my musimy pamiętać, bracia i siostry, że mamy do czynienia z Bogiem, który nie jest podobny do nas, który nie jest przekupny, który nie zmienia tak pochopnie swojego zdania, który jest doskonały w swoim działaniu, który jeśli mówi to bardzo konkretnie. A więc on objawia tutaj jemu swoją wolę, nie idź i nie przeklinaj. I wówczas Bileam, kiedy rano wstał i powiedział, oznajmił im to, co Bóg mu wyjawił, on tutaj zachowuje się jeszcze bardzo w porządku. Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Nie pójdę z wami do waszej ziemi, ponieważ Pan mi zabronił. I wtedy książęta moabscy wrócili do swojego kraju, wrócili do Baalaka. Powiedzieli mu o tej całej sprawie, ale widzimy, co robi król. On ponownie ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. I przybili do Bileama i rzekli do niego, tak mówi Balak, syn Sypora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Zwróćmy uwagę, jaka pokusa, jaka niesamowita pokusa. Sam król posyła taką niesamowitą delegację składającą się z najznakomitszych książąt jego ludu i którzy to przynoszą jemu właśnie takie zaproszenie, można powiedzieć, do służby. I tutaj składają mu taką obietnicę, która pochodzi z ust króla. Nie wzbraniaj się przyjść, gdyż uczczę cię bardzo. Chodzi tutaj o zapłatę, konkretnie chodzi tutaj o zapłatę. I uczynię wszystko, co mi powiesz. A więc zrobię wszystko, co mi powiesz. Uczczę cię sam od siebie, ale jeśli będziesz coś chciał jeszcze, zrobię to, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. I teraz coś dzieje się w sercu Bileama. Coś zaczyna dziać się bardzo niedobrego. My czytamy o tej postaci w Nowym Testamencie trzykrotnie w liście Piotra, w drugim liście Piotra, w liście Judy i w objawieniu świętego Jana, że Bileam był człowiekiem, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Biblia mówi nam i ostrzega nas, abyśmy nie pragnęli, abyśmy nie pożądali, abyśmy nie chcieli bogacić się tutaj, na tym świecie. Oczywiście Bóg może kogoś ubłogosławić i Bóg może uczynić kogoś bogatym. Oczywiście tak jest. Może tak być i w tym nie ma żadnego zła. Ale Paweł mówi nam w liście do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Jest miłość do pieniędzy. To jest ta mamona, bracia i siostry, która często zaślepia serce człowieka. Tak jak tutaj stało się z Bileamem, który przecież usłyszał słowo od Boga. Nie idź i nie przeklinaj. I Bóg nawet powiedział mu, dlaczego nie możesz ich przeklinać. Dlatego, że to jest lud błogosławiony. A jeśli lud jest błogosławiony, to przez kogo? Przez Boga, bracia i siostry, jest to lud wybrany, lud błogosławiony przez Boga. A więc Bóg powiedział, już swoją wolę objawił Bileamowi. Nie idź, nie przeklinaj. A tutaj Bileam rozpoczyna pewną grę, która jest bardzo niebezpieczna dla niego samego. A więc on mówi do nich. Bileam odpowiada na to zaproszenie. Nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga ani w małym, ani w wielkim. Bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. O czym myśli Bileam? O, nawet gdy mi ten król Balak dawał swój dom pełen srebra i złota, oni jeszcze o niczym nie mówią. Nie mówią, co to ma być za zapłata, jaka to ma być zapłata, ale Bileam już myśli o pewnych rzeczach, pewnych sprawach. I on mówi tutaj, gdyby nawet dawał mi dom, swój dom, pełen srebra i złota, z obfitości serca, mówią usta. I tutaj on mówi, no to wtedy nawet nie mógłbym nic zrobić, jeśli Pan mi tak, a tak nakaże. A więc on tutaj deklaruje swoją taką świętość, pobożność i posłuszeństwo wobec Boga. Ale w 19 wierszu mówi, lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. A więc on rozpoczyna tutaj pewną grę. On liczy na to, że Bóg może zmieni swoje zdanie i że Bóg może zechce przekląć ten naród. A więc widzimy, jaki wpływ może mieć Mamona, jaki wpływ może mieć ta ziemia obiecana. Wiecie, bo dla nas Mamoną mogą być różne rzeczy. Dla nas Mamoną mogą być naprawdę różne rzeczy. Czasami człowiek sam sobie coś obmyśla, buduje w swoim sercu, w swoim wyobrażeniu, buduje jakiś obraz doskonałego życia, dobrego życia, doskonałego życia i dąży do tego sam, bez Boga, aby to osiągnąć, aby coś mieć, aby coś posiadać. O, jak wielu ludzi marzy o tym. Tak pamiętam, jakiś czas temu, około 20 lat temu, to było marzeniem prawie każdego Polaka wyjechać gdzieś na zachód, najlepiej powiedzmy do Ameryki, aby tam gdzieś mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Dla wielu to było Królestwo Boże, dla wielu to było Eldorado, dla wielu to było, och, niesamowite, coś niezwykłego. A ci, którzy tam jechali, bardzo często zdarzało się, że ci ludzie byli spaczeni i byli spaczani, ich charakter bardzo słaby, bardzo taki poddatny, zmieniał się oczywiście na gorsze. Jakże bardzo zaślepia Mamona, jakże bardzo zaślepia, jakże to bardzo może skrzywić człowieka i zniekształcić. Dlatego, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. I w 20 wierszu czytamy, że Bóg przyszedł do Bileama, objawił się jemu w nocy i mówi do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I kiedy Bileam rano osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi, czytamy, że Pan zapłonął gniewem, że poszedł. A anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik, a on zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Bracia i siostry, więc powstaje tutaj pytanie, skoro Bóg mówi do Bileama w 20 wierszu, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem, a kiedy Bileam wyrusza, Pan zapłonął gniewem. Pan zapłonął gniewem. Tutaj jest taka pozorna sprzeczność, ale tak naprawdę nie ma żadnej sprzeczności tutaj. Ponieważ Bóg początkowo objawił swoją wolę, wyjawił też swoje zamiary wobec tego ludu, że jest to lud błogosławiony, wyjawił swoje zamiary wobec tego ludu. A widzimy, że Bileam rozpoczyna grę, kiedy słyszy o tej wielkiej zapłacie, kiedy słyszy tą obietnicę, która pochodzi z ust królewskich. Dam ci wszystko, co zechcesz. Uczynię wszystko, co mi powiesz. Uczczę cię bardzo. Bóg widzi to, czego często my nie widzimy, bracia i siostry. Musimy pamiętać o tym, że Pan bada serca, że Bóg widzi serca, że On widzi skrytości serca człowieka. Tutaj co najmniej dwa powody są, dla których Pan zapłonął gniewem. Przede wszystkim to, że Bóg wiedział, co zrobi ten człowiek Bileam. Wiedział, co uczyni. Ponieważ w jego sercu nie było już prawości. To jest prorok, który porzuca tą prostą ścieżkę Pana. To jest prorok, który zaczyna iść tą drogą nie Bożej woli, ale jakby dopustu Bożego. To jest dopust Boży. Ten człowiek nie wybiera prostych ścieżek pańskich, ale ten człowiek wybrał jakby dopust Boży. Zaczyna działać jakby na własną rękę i po swojemu. I oczywiście zasłania się Bogiem. Bóg jest na jego ustach, ale serce jego jest pogrążone w ciemności. Zwróćmy uwagę, serce jego jest bardzo pogrążone w ciemności. Dlaczego? Ponieważ nie widzi anioła, który stanął na drodze zdobytym mieczem, dlatego że ta droga była wbrew woli Bożej. Bileam tego nie widzi. Jego oślica widzi tego anioła, natomiast Bileam już tego nie widzi. Jego serce jest zasłonięte, jego oczy duchowe są ślepe. Czym jego oczy są zaślepione? Dlaczego jego serce jest w ciemności? Ponieważ przed jego oczyma jest ta zapłata. Ponieważ przed jego oczyma jest to złoto, to srebro, ten dom Baalaka, ta obietnica. Bracia i siostry, zastanówmy się sami nad sobą, jak bardzo przewrotne jest serce człowieka. Jak bardzo przewrotni jesteśmy jako ludzie. W księdze Jeremiasza możemy czytać, że nie ma nic bardziej przewrotnego niż serce ludzkie, niż serce człowieka. Najbardziej przewrotną rzeczą na tej ziemi, na tym świecie jest serce synów ludzkich, serce człowieka. I czasami człowiek układa sobie swoje plany, tak przestawia, tak manipuluje, tak kombinuje. Gdzieś tam na dnie serca ma swój konkretny plan i cel, do którego nawet często nie chce się przyznać. I układa, i kombinuje, i kręci, i przekręca wszystko w taki sposób, tak manipuluje, aby wyszło na jego korzyść. Aby wyszło na jego korzyść, aby czasem nie stracić nic z tej mamony, aby czasami coś nie przepadło mi, tak? A więc jego serce jest zaślepione i pogrążone w ciemności. I gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, stojącego na drodze zdobytym mieczem, zboczyła z drogi i poszła w pole. I zwróćmy uwagę, co robi Bileam. Zaczyna bić oślicę, aby ją zawrócić na drogę. A więc w jego sercu jest gniew, w jego sercu jest złość. W jego sercu wcale nie ma pokoju, wcale nie ma odpocznienia, wcale tam nie ma radości. To jest człowiek, który jest gotowy zabić nawet tą swoją oślicę. A więc ile złości, ile gniewu musiało być w sercu tego człowieka? Biblia uczy nas, że człowiek sprawiedliwy dba o swoje zwierzęta. W wielu miejscach jest pokazany stosunek człowieka do zwierząt. Bóg, który dba o swoje stworzenie. Czytamy o tym w wielu miejscach, że Bóg troszczy się o ludzi i o zwierzęta. Że Bóg jest tym, który błogosławi człowieka i zwierzęta. I również sprawiedliwy. W ten sposób jest oceniany przez Pana, że po tym można poznać w pewnym sensie charakter człowieka. Jaki ma stosunek do Bożego stworzenia? Jaki ma stosunek do Bożego stworzenia? A jestem przekonany, że gdyby to nie była oślica, gdyby to był ktokolwiek inny, również jego złość byłaby tutaj objawiona. Również jego gniew byłby tutaj pokazany. A więc widzimy, że oślica zboczyła z drogi. I on zaczął ją bić. I wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. A gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, przycisnęła się do muru tak, że przygniotła jego nogę. A więc ta noga zaczęła go boleć. Jego noga została przygnieciona do muru. Bracia i siostry, kiedy człowiek idzie wbrew woli Bożej, Pan zaczyna działać. Pan zaczyna działać. Zaczynamy widzieć, że coś jest nie w porządku, że jakieś rzeczy zaczynają nam się sprzeciwiać, że nie układa się jakby po naszej myśli, a wtedy tracimy pokój. Wtedy nie mamy pokoju, wybuchamy gniewem i złością. To już jest dowód, że trzeba się zastanowić, czy to jest droga, którą ja mam iść? Czy to jest ta droga, którą ja mam kroczyć? Ponieważ drogi Pana są ścieżkami pokoju. To są ścieżki pokoju, które wiodą do pokoju, do odpocznienia. To są drogi, na których nabywamy siły, wzmacniamy się, bracia i siostry. Kiedy czytamy o Jehoszafacie, jest tam taka wzmianka, że kiedy król zaczął chodzić drogami pańskimi, nabył jakby odwagi. A więc kiedy człowiek chodzi ścieżkami pańskimi, w jego sercu pojawia się wiara, odwaga, spełnienie. A więc widzimy tutaj zagniewanego proroka, któremu sprzeciwia się Bóg. Jego noga została przygnieciona do ściany, do muru. A więc zaczęła go boleć, więc Bóg daje pewne ostrzeżenia, pewne takie oznaki. I widzimy, że to spowodowało, że Bileam znowu zaczął bić to swoje zwierzę, swoją oślicę. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było już można go wyminąć. I wówczas oślica, kiedy go zobaczyła, upadła. I wtedy to Bileam rozgniewał się już nie na żarty i powiedział, że gdybym miał miecz w ręku, to bym cię zabił. Ale zwróćmy uwagę, co dzieje się tutaj. Coś bardzo dziwnego, bardzo nietypowego. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego i kiedy nie chciała iść, Bileam zaczął ją bić. Rozgniewał się i zaczął ją bić już kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? A więc dzieje się coś nadnaturalnego, dzieje się coś już bardzo dziwnego, coś, co jest niewytłumaczalne, ale Bileam dalej tego nie widzi. A więc o czym tak naprawdę jest tutaj mowa? Bracia i siostry, choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, waliło się wszystko na głowę, są tacy ludzie, którzy dalej będą zaślepieni tym swoim pragnieniem, którzy dalej nie będą w stanie zobaczyć, że to anioł Boży, posłaniec Boży stoi naprzeciwko zdobytym mieczem. Nie są w stanie zauważyć Bożego Słowa, dostrzec tej Bożej światłości. Tutaj oślica przemawia głosem ludzkim. A więc choćby nie wiadomo, co się działo, choćby nie wiadomo, kto ciebie zatrzymywał, są tacy ludzie, że po prostu w żaden sposób nie da już do nich, nie można do nich dotrzeć. To nazywa się związaniem. To już jest związanie. Bracia i siostry, to już jest bardzo niebezpieczny stan. To już jest związane serce. To wynika z duchowej ślepoty, z zaślepienia, z tej pożądliwości, która gdzieś tam w sercu jest. A więc to serce jest już związane. Taki człowiek nie widzi, nie słyszy, nie jest w stanie nic odebrać. On jest przekonany o swojej racji, jest przekonany o tym, że on ma rację, że wszyscy się mylą, on wszystko wie najlepiej. W taki sposób potrafi zaślepić mamona człowieka, i w taki to sposób mogą zaślepić nas różnego rodzaju pragnienia, różnego rodzaju pożądliwości, jeśli człowiek coś chce bardzo osiągnąć. W taki sposób działa właśnie grzech. I zwróćmy uwagę, że kiedy ta oślica przemówiła do Bileama i zadała mu pytanie: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dnia dzisiejszego, czym zwykła była ci czynić, tak? A on wtedy mówi do niej: nie. I wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama. Wtedy Bóg zdejmuje zasłonę z oczu tego proroka i on zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem, a więc przestraszył się. I anioł wyjawia mu, co stałoby się, gdyby nie ta oślica, że gdyby nie ona, pozbawiłbym cię życia, a ją zostawiłbym przy życiu, zachowałbym przy życiu, ale ty byś zginął. Gdyby nie to twoje zwierzę, które zbiłeś już trzykrotnie, ty byłbyś już martwym człowiekiem, a ją zachowałbym przy życiu. Bracia i siostry, ta sytuacja wiele nas uczy, wiele może nas pouczyć. Pamiętam, słyszałem kiedyś świadectwo pewnego człowieka, który opowiadał o swoich duchowych przeżyciach. I oczywiście te przeżycia były nadzwyczajne, tak mistyczne, że nieosiągalne dla przeciętnego śmiertelnika, przeciętnego chrześcijanina. On sam o sobie myślał, że jest kimś bardzo wielkim. Bracia i siostry, czy Bóg będzie tolerował taką postawę? Jak myślicie? Jeśli człowiek sam siebie uważa za mądrego, to przypowieści mówią, że więcej szansy jest wtedy dla głupca niż dla niego. Kiedy sam siebie ktoś poleca, kiedy sam siebie ktoś uważa za takiego nadzwyczaj duchowego, to jest to tylko wynikiem pychy jego serca. Ponieważ tym, który jest wielki, wyniosły i potężny, i święty, i niezrównany, to jest tylko jeden, nasz Bóg Wszechmogący. A my jesteśmy sługami, którzy służymy Mu, którzy otrzymujemy coś od Niego. Paweł mówi, co masz, czego nie otrzymałbyś, a jeśli otrzymałeś, to czego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał. A więc innymi słowy, co takiego masz, czym mógłbyś się pochwalić, że to jest tak naprawdę twoje? Jeśli coś widzisz i wiesz, to dlatego, że ja ci to pokazałem, ja ci to dałem, ja ci to ofiarowałem. To tak jakbyś się chlubił czymś, co do ciebie nie należy. A więc musimy pamiętać, bracia i siostry, że jesteśmy naczyniami Bożymi. Jesteśmy naczyniami, sługami Bożymi i służymy dla Boga, który jest jedynie godzien chwały i czci. A więc jakże to jest bardzo ważne. I Państwo, pamiętam, że ten człowiek, który tak opowiadał o tych swoich niezwykłych, mistycznych przeżyciach, podczas tej swojej opowieści powiedział taką jedną rzecz, że on od nikogo nie przyjmuje napomnienia, ponieważ jest tak doskonały, że nie może przyjąć od każdego napomnienia. Przyjmuje tylko od dwóch osób. Miał tam jakiegoś pastora i jeszcze jakiegoś tam brata. I on powiedział, tylko tych dwóch ludzi poważam. Tylko oni mogliby mnie napomnieć. Ale oczywiście to jest jego subiektywne spostrzeżenie. To jest jego duchowość. To nie jest duchowość Biblii. Biblia nie naucza w ten sposób. No tak, jeśli tylko tych dwóch, to co z tą oślicą Bileama? Czy ona nie może przemówić? Czy ona nie może cię napomnieć? Czy jakiś osiołek, którego ty uważasz za osiołka? Za osiołka go uważasz. Czy on nie może ciebie napomnieć i mieć racji? O, bracia i siostry, jakże musimy naprawdę uderzyć się w pierś. Bóg może mówić na wiele sposobów i uczyć nas. I tak jak słyszeliśmy, że kogo miłuje, tego chłosta i karze. Bo kogo Pan miłuje, tego karci, tego karci. I gdybyśmy byli bez karania, bylibyśmy dziećmi nieprawymi, bracia i siostry. A jest dowodem Bożej miłości, że nas wybrał, ukochał, umiłował, to, że nas karci. To, że nas wychowuje, to, że słyszymy czasami jakieś twarde słowo, tak jak czytaliśmy, śpiewaliśmy w tej pieśni, że przyjąć pragnę słowo to jest Boży dar i choć czasami im jest twarda mowa, bracia i siostry, ona przynosi pokój, odpocznienie dla naszej duszy. A więc widzimy Bileam, kiedy miał, dotknięty był już przez Pana i Pan otworzył jego oczy, on zrozumiał, co się stało. Zrozumiał, co się dzieje w jego życiu. Pan odsłonił. Ale zwróćmy uwagę, wówczas to on mówi do anioła pańskiego. Jeżeli to się tobie nie podoba, że wyruszyłem w drogę, gotów jestem zawrócić. A tutaj anioł pański mówi, idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. Idź z nimi, ale będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. Bracia i siostry, to jest trudne, aby to zrozumieć tak do końca. Ale jestem przekonany, że Bóg, który bada serca, doskonale wiedział, co jest w sercu Bileama. Tam nie było szczerej pokuty. Tam nie było szczerego upamiętania. Zaraz dowiemy się dlaczego. Nie było tam szczerej pokuty. Ponieważ kiedy spotkał się z królem Balakiem, królem Moabu, król mówi do niego: tyle to razy posłałem po ciebie, a ty się wzbraniałeś. Czy nie potrafię cię uczcić? Dlaczego nie chciałeś przyjść do mnie? Czy ja nie potrafię cię uczcić? I znowu ta pokusa dotyka serca Bileama. I Bileam widzi tutaj już szansę dla siebie. Zaczyna myśleć o sposobie, w jaki tutaj, jak tutaj zagrać w taki sposób, aby coś zyskać dla siebie. I zwróćmy uwagę, Balak, król Moabu, zaprasza go na wzgórze Baala. A to jest niesamowite. To jest niesamowite, że prorok Pana wchodzi na górę Baala. To tak jak jest to niesamowite, że Boży ludzie chodzą dzisiaj do różnych miejsc, nazywając to jakąś ekumenią i oddają cześć rzekomo wspólnemu Bogu. Tak? Ale przecież my wiemy, że wcale tak nie jest. My to rozumiemy, bracia i siostry, i wiemy, że tak nie jest. Ponieważ ten, kto się narodził na nowo, może być moim bratem, może być moim siostrą. Ten, kto ma w sobie Boże życie, ten, kto ma w sobie Ducha Bożego. I ten, który żyje tak jak brat. A więc jest posłuszny Słowu Bożemu. To jest prawdziwa Ewangelia. A więc ten Bileam znajduje się na wzgórzu Baala i zamiast przeklinać, on zaczyna błogosławić. I błogosławi Jakuba. Błogosławi go w niezwykły sposób. I zwróćmy uwagę, w 8 wierszu 23 rozdziału jest bardzo ważne, kluczowe słowo dla nas. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Bracia i siostry, w przypowieściach Salomona czytamy, że przekleństwo, które nie ma uzasadnienia, czyli nie jest zgodne z wolą Pana, takie przekleństwo, ono nie działa. Nie ma żadnego zastosowania. Jakże mam przeklinać, jeśli Bóg nie przeknie? Jakże złorzeczyć, jeśli Pan nie złorzeczy? Bracia i siostry, to jest mądrość Boża. Niektórzy ludzie wierzą w to, że człowiek ma taką moc od Boga, że może przeklinać, może błogosławić kogo chce. Że może robić co chce. To tak jak słyszeliśmy kiedyś takie niefortunne nauczanie z naszego zboru. Kiedyś pewien człowiek, który odwiedził nasz kościół, on mówił, że tam przeklinał jakieś drzewo i to drzewo uschło. Żebyśmy tak nie wypowiadali nieopatrznie słów, bo coś możemy zrobić niedobrego. Bracia i siostry, gdyby tak było, gdyby to była prawdą, że ty i ja moglibyśmy przekląć co chcemy, to moglibyśmy przekląć dosłownie wszystko. Przekląć armię Putina, tak? I mamy problem rozwiązany. Przekląć jakąś inną armię, to państwo islamskie. Przekląć i koniec, problem z głowy. Czy to tak działa? Wiem, że to jest bzdura, że to tak wcale nie działa. Że Bóg jest tym, który we wszystkim nas prowadzi. Jeśli modlimy się zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. Zgodnie z Jego wolą, z czymś, na co On daje przyzwolenie. Wtedy Pan wysłuchuje. Kiedy dziecko Boże może przekląć kogoś, czy coś może przekląć? Biblia uczy nas, abyśmy błogosławili. Kiedy uczniowie Pana Jezusa chcieli przekląć niegościnnych Samarytan, to wówczas Pan Jezus powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Mamy błogosławić, a nie przeklinać. Jeśli chcemy, Jeśli chcemy mieć błogosławieństwo w naszym życiu, bracia i siostry, chcemy oglądać dobre dni, nie używajmy swojego języka w niewłaściwy sposób. Nie mówmy o nikim źle. Nie szerzmy jakichś oszczerstw. Nie mówmy przewrotnie. Bądźmy ludźmi prawymi. Bo Biblia mówi, że co człowiek sieje, to rządź będzie. Jeśli chcemy widzieć błogosławieństwo w naszym życiu, błogosławmy, bo Bóg do tego nas powołał. Słyszałem, jak pewien brat przeklinał kiedyś chorobę, przeklinał raka. Z tym mogę się zgodzić. Jeżeli ktoś przeklina komórki rakowe, które są gdzieś tam w organizmie jego brata czy siostry, to jest rzecz, którą możesz przekląć. Ale w tym też jest potrzebna Boża mądrość, Boże prowadzenie, a musi być poparte modlitwami i postem, zrozumieniem, mądrością od Pana. Więc tutaj, bracia i siostry, generalnie Bóg powołuje nas do błogosławieństwa, abyśmy my błogosławili. 23 wiersz tego samego rozdziału czytamy, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Zaklęcie nie ma mocy, ani czary nad Izraelem. Bracia i siostry, jeśli Bóg kogoś błogosławi, jeśli żyjemy pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa, ci, co są dziećmi Bożymi, żyją pod ochroną krwi Chrystusa, nie masz czarów nad Jakubem, nie masz zaklęcia, nie masz mocy nad Bożym ludem. O, niektórzy ludzie wierzą w to, że człowiek może być przeklęty, opętany, ale jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli żyjesz pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa, a nic złego nie może ci się stać i nic złego nie może cię dotknąć. Dlatego, że Pan obietnicę daje nam, że będzie nas strzegł, że będzie nas błogosławił, będzie nas chronił w szczególny sposób. A więc widzimy Bileama, który jest podany trzykrotnie jako taka negatywna postać, jako ktoś, kto jest jakby godny potępienia. Co zrobił ten Bileam? On wiedział o tym, że nie może przekląć, o tym wiedział. Ale był człowiekiem bardzo jednocześnie sprytnym, był człowiekiem bardzo przewrotnym, sprytnym, który potrafił manipulować. I czytamy w Księdze Objawienia świętego Jana, jest taka wzmianka, co uczynił Bileam. To nie jest opisane w czwartej księdze Mojżeszowej, ale to jest w Objawieniu Jana, czyli tak naprawdę w Objawieniu Jezusa Chrystusa, które dał Janowi nasz Pan. To jest 14 wiersz drugiego rozdziału Objawienia Jana. Czytamy: lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. A więc Bileam nie mógł przekląć, ale on sobie pomyślał: nie mogę przekląć, nie mogę tego zrobić. Ale teraz pytanie, dlaczego on tak myślał? Co nim kierowało? Oczywiście ta mamona, oczywiście ta zapłata, oczywiście on tego pragnął, oczywiście on tego bardzo chciał. I tutaj ten 14 wiersz wyjaśnia, co on takiego zrobił, co on takiego uczynił. To nie jest opisane w tej czwartej księdze Mojżeszowej, ale to jest faktem. On to zrobił. On podsunął pewną myśl królowi Baalakowi, podsunął pewną myśl, pewną strategię, aby użył kobiet ze swojego ludu, które miały przychodzić do Izraelitów, i one to uwodziły synów izraelskich. Kusiły synów izraelskich, zapraszając ich do siebie na ucztę. Zapraszając do siebie, i w ten sposób ci ludzie wpadali w pewną pułapkę i oddawali cześć obcym bogom. Oddawali cześć obcym bogom. I to spowodowało wielką klęskę. 25 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej mówi nam o tym, że Pan rozgniewał się na Izraela i 24 tysiące zmarło wskutek klęski, wskutek tej plagi, którą Bóg dał, dotknął Izraela. Dlatego, że Midianitki zapraszały na rzeźne ofiary swoich bogów, synów izraelskich. I ci przychodzili, oddawali pokłony ich bogom. I trzeci wiersz mówi, Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. W szóstym wierszu możemy czytać, może piąty wiersz. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia, gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie, poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A więc widzimy, w jaki sposób zareagował Pinechas swoją radykalnością, swoją niezwykłą radykalnością. To jest coś bardzo niezrozumiałego dla nas, ale to jest stosunek do grzechu. Tutaj wyrażony jest stosunek Boga do grzechu, bracia i siostry. W jaki sposób Bóg traktuje grzech? W tym nowym przymierzu, bracia i siostry, jakie zastosowanie tego wersetu dla nas? To jest nasz stosunek do grzechu. To jest nasza stanowczość wobec grzechu. To, co uczynił Pinechas, to, co on zrobił. On sprzeciwił się, wziął włócznie i był gotowy zrobić to, co zrobił. I wiemy, że wtedy ustała klęska. Ale od tej klęski zginęło 24 tysiące z Izraela. I to stało się wskutek tego, co podpowiedział Bileam królowi Balakowi. Nie chciał przeklinać, błogosławił. Ale zwróćmy uwagę, był bardzo nieprawym człowiekiem. Jak to możliwe, kiedy wychodziły z jego serca słowa, które przecież pochodziły od Boga? Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Samson w Starym Testamencie, który był sędzią w Izraelu, on również posiadał nadnaturalną moc, namaszczenie od Stwórcy, niezwykłe namaszczenie od Stwórcy. Był przeznaczony i powołany do szczególnego zadania i posiadał namaszczenie, jakiego nikt nie miał w Izraelu. Ale zwróćmy uwagę, że jego serce było nieprawe. To namaszczenie nie zmieniało jego serca. A więc jeżeli namaszczenie, które mamy od Boga, nie zmienia naszego charakteru, to namaszczenie może stać się naszym sądem, może doprowadzić nas w miejsce sądu. To, co stało się z Samsonem, kiedy został pojmany, kiedy został oślepiony, to było to miejsce sądu dla Samsona. To było to miejsce sądu. A więc to namaszczenie, które miał, ono nie zmieniało jego charakteru. A przecież Bóg do tego nas powołał, abyśmy wydawali owoce. Po miłości wzajemnej mamy być poznani. To jest owoc Ducha Świętego. Nie po cudach, nie po znakach, nie po jakichś przejawach Bożej łaski, bo są to przecież oznaki łaski Bożej. Są to oznaki łaski Bożej. A więc Bileam był człowiekiem nieprawym. I on znalazł również to miejsce sądu, bo Izrael postanowił pomścić to, co uczynił Baalak. Bóg nakazał im wyruszyć, aby zemścić się na Midianitach, aby zemścić się na Baalaku, by zemścić się na to, co oni uczynili, to, co zrobili, ten podstępny, przewrotny plan Bileama, który podsunął Balakowi. I czytamy, że wówczas Bóg nakazał, aby z każdego plemiona wyruszyło po 1000 wojowników gotowych do walki. A więc 12 tysięcy Izraelitów wyruszyło, aby pomścić całą tą sytuację. Na czele wyruszył z nimi Pinechas, ten, który przebił tamtego Izraelitę z tą Midianitką. On wyruszył jako dowódca. I kiedy czytamy o tym w 31 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, kiedy oni już tam dotarli, to w czasie tej bitwy, 7 wiersz o tym mówi, wyruszyli wtedy do boju z Midianitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, pozabili wszystkich mężczyzn. Oprócz poległych w bitwie królów midiańskich zabili też Ewiego, Rekema, Sura, Hura i Rebę, 5 królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora. Tak skończył Bileam. To był jego koniec. Jakże straszny był koniec Bileama. Tego, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Tego, którego zwiodła mamona, zaślepiła jego serce. Bracia i siostry, jakże ważne jest, byśmy to widzieli, że Bóg przeznaczył nas dla siebie, abyśmy pełnili Jego wolę. Bóg nie chce, abyśmy żyli w takim dopuście, jak w jakim był tutaj Bileam. Bóg nie chce tego, abyśmy byli ludźmi, którzy pytają 5 razy o jedną i tę samą rzecz. Wiecie, czasami jest tak, że modlimy się o coś i czegoś bardzo pragniemy. Czegoś bardzo pragniemy i to wcale nie jest złe pragnienie. Ono może być bardzo dobrym pragnieniem, ale Bóg może powiedzieć nie. Albo może powiedzieć, to nie ten czas, nie ta pora. To nie jest ta pora, to nie jest ten czas. I zwróćmy uwagę, że często tak jest, że ludzie nie potrafią tego rozeznać, nie potrafią czekać, nie potrafią być cierpliwi, wytrwali. Sami chcą przywłaszczyć, stają się podobni do tego syna marnotrawnego, który zażądał swojego dziedzictwa. Już teraz, ojcze, daj mi to, co należy do mnie. A przecież wiemy, że jest odpowiedni czas. Dla dziedzica jest odpowiedni czas. To jest wszystko zgodnie z prawem ustanowione. Są pewne procedury, nie można tego przyspieszyć, nie można tego opóźnić. Po prostu jest czas wyznaczony. A więc nie możemy być jak ten marnotrawny syn, który zapragnął swojego dziedzictwa. Daj mi teraz wszystko to, co jest dla mnie przygotowane. Niektórzy ludzie zachowują się właśnie jak małe dzieci. Ja chcę teraz i tutaj. A więc bracia i siostry, to nie jest złą rzeczą, jeżeli my pragniemy tych dobrych rzeczy dla nas. Jeśli jakieś mamy właściwe takie pragnienia, zgodnie z wolą Bożą. Bóg temu się nie sprzeciwia, ale Bóg ma swój sposób, swoją metodę, swój czas dla każdego z nas. O tym musimy pamiętać. To jest bardzo łatwe wziąć sobie coś samemu. Ale jest wielka różnica, kiedy my otrzymujemy to z rąk Pana. Nie bierzemy sami, ale Bóg nam daje. Nie jesteśmy podobni do Bileama, który tak bardzo chciał. Oczywiście on chciał tej złej rzeczy, niewłaściwej rzeczy. Zaślepiało jego serce, ta zapłata zaślepiała jego serce. A przecież zakon zabrania takich rzeczy. Nie można brać zapłaty za służbę Bożą. Bracia i siostry, tym bardziej w Nowym Przymierzu jest powiedziane, że darmo wzięliście, darmo dawajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jakże to jest ważne. A więc bracia i siostry, Bileam jest dla nas wielką przestrogą. To jest dla nas wielka przestroga. Bóg nie chce, abyśmy żyli w taki sposób. Ale Pan chce prowadzić nas tą wąską drogą w sposób taki bardzo prosty i przejrzysty. Bo takie są ścieżki Pana. Właśnie takie są ścieżki Boże. My widzimy, że Bileam zaczął komplikować. Zostańcie jeszcze, ja jeszcze raz zapytam. To już po prostu przypomina pewną krzyżówkę, tak jakby człowiek chciał ułożyć sobie krzyżówkę, jakiś rebus, krzyżówkę. Zaczekajcie, zaczekajcie, ja jeszcze raz zapytam Pana. I człowiek układa swój własny scenariusz, który tylko on sam rozumie, bo nikt więcej nie jest w stanie tego pojąć. Jeden tylko Bóg, który zna serca ludzkie. A więc widzimy, ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego, abyśmy żyli w posłuszeństwie, abyśmy byli posłuszni dla głosu Bożego, bo jest wielka zapłata, jest wielka nagroda dla tych, którzy w ten sposób żyją. Niech Bóg błogosławi nas, bracia i siostry, i niech ten przykład Bileama zostanie w naszym sercu. Pamiętajmy, że nie od ilości naszych dóbr, to co mamy, co posiadamy, zależy nasze życie, nasza wieczność. Nie pragnijmy mamony, nie pragnijmy tych rzeczy. Pan Jezus powiedział: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Być może to jest monotematyczne, być może to jest takie oczywiste dla nas, ale do tych rzeczy musimy nieustannie wracać, ponieważ nasze serce tak bardzo lubi nas oszukiwać. Dlatego potrzebne jest Boże Słowo. Szukajmy Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne Bóg nam doda, Bóg nam przyda. Nie bójmy się, że zostaniemy pominięci przez naszego dobrego Ojca. On nas o wiele bardziej kocha, o wiele bardziej miłuje. To tak jak brat opowiadał tutaj świadectwo o swojej córce. On tak miłował bardzo swoją córkę i powtarzał: no Boże, jeśli jesteś. Ale właśnie my często zapominamy, że ten Ojciec nasz o wiele bardziej miłuje, niż my miłujemy. On jeszcze o wiele bardziej miłuje twoją córkę, niż ty ją miłujesz. O wiele bardziej. O wiele bardziej. Bracia i siostry, Biblia mówi, że skoro my, będąc złymi, potrafimy dawać dobre rzeczy naszym dzieciom, to ile bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ale tutaj z tej wypowiedzi wynika, o ile bardziej Ojciec miłuje, o ile bardziej Ojciec chce obdarowywać też i nasze dzieci. On chce się troszczyć o nas. Chce się troszczyć i troszczy się, ale jakże ważną rzeczą jest to, byśmy my troszczyli się o Jego sprawy. Abyśmy my troszczyli się o Jego właśnie królestwo, Jego sprawy. Jest takie powiedzenie, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z naszym bratem Kubą. Ale w tym powiedzeniu jest dużo prawdy. W tym powiedzeniu jest dużo prawdy. Więc bracia i siostry, szukajmy Bożego Królestwa, szukajmy naszego Pana. Bądźmy tymi, którzy troszczą się Jego sprawy. I nie martwmy się, nie bójmy się, że zostaniemy pominięci. Nie ominie Ciebie zapłata, nie ominie Ciebie błogosławieństwo. To, co Bóg ma przygotowane dla Ciebie, nie ominie Ciebie. I nie bądź też jak ten syn marnotrawny, który natychmiast zażądać chciał. Teraz, tutaj, daj mi to moje dziedzictwo. Nie bądźmy podobni do tego syna. Powstańmy.